Zanim przejdziemy do meritum, chciałbym kilka uwag wstępnych. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy mnie zaprosili na kongres, że mogę stanąć tu między wami i usługiwać. Nie wiem, czy wiecie, że ja pomiędzy usługującymi najmłodszym jestem. Nie widać. Ktoś kiedyś zapytał jednego człowieka, czemu tak źle wyglądasz? Chory jesteś? On mówi, nie, jestem pastorem. To może dlatego. Gdy ja się nawracałem, to bracia, którzy tutaj wieczorami usługiwali i też rano, byli już ojcami w wierze. A dzisiaj ja, który kiedyś niejako u ich stóp siadałem, dzisiaj zasiadam obok nich. To zobowiązuje. I zobowiązuje też dzisiejsze przesłanie, które wierzę, że Bóg chce, żebym przekazał. I nie ukrywam, że się boję. Jak tu się nie bać po takiej modlitwie, po takim przedstawieniu? Jak tu się nie bać? Kiedyś, gdy byłem w seminarium warszawskim, coś mnie zaczęło boleć po lewej stronie tutaj. Siedzący tutaj lekarz na sali pewnie by powiedział, że to może wyrostek. To po lewej jest wyrostek, czy po której? Po prawej. To mnie po prawej bolało. No widzicie. I jakoś z tej Zagórnej, bo wówczas siedziba seminarium na ulicy Zagórnej się mieściła w Warszawie, doczłapałem się do najbliższej przychodni i podobno byłem blady jak ściana. Wprowadzono mnie tam, usiadłem na kozetce, jak to bywa u lekarza, i kazano mi czekać. Siedziałem taki skrzywiony, zbolały. I wszedł lekarz, patrzy na mnie i mówi do mnie tak. Co się pan tak boi? To ja się powinienem bać. Ja robię to po raz pierwszy. No więc chciałbym powiedzieć, że chociaż ja nie mówię kazania po raz pierwszy, to jednak zawsze ta bojaźń jest w sercu. Bo tu nie chodzi o kaznodzieję przecież, ale o słowo. I to nawet nie o słowo kaznodziei, ale o słowo Boże. I ja wiem, że wy tutaj siedzący nie jesteście zainteresowani tym, co ja jako człowiek chcę powiedzieć, ale jesteście zainteresowani, wierzę, tym, co Bóg chce dzisiaj do naszych serc powiedzieć. I to zobowiązuje. I dlatego się boję. A mówię też o tym specjalnie, bo zaraz zobaczycie, jaki będzie temat dzisiejszego zwiastowania. Otwórzmy wspólnie Ewangelię według świętego Mateusza, 14 rozdział. I przeczytamy historię, która zapisana jest od 22 wersetu. Ewangelia według świętego Mateusza, 14 rozdział, od 22 wersetu czytamy. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się. I gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. Dopiero co miało miejsce nakarmienie 5000 i Pan Jezus wyprawia swoich uczniów łodzią na drugą stronę, a sam pozostaje, aby rozpuścić ludzi, ale też wykorzystać ten czas na to, aby porozmawiać z Ojcem. Usługiwał tłumom, był między ludźmi, a teraz chce być w odosobnieniu, chce porozmawiać z Ojcem, chce nabrać na nowo siły, odprężyć się, być z tym, którego tak bardzo miłuje. Oni wówczas znajdowali się po wschodniej stronie Morza Galilejskiego, w okolicy Betsaidy, a mieli się przeprawić na drugą stronę do Genezaretu. To mniej więcej 10 kilometrów. Czytamy tutaj, że oddalili się od brzegu o wiele stadiów. Cóż to dla nas mówi? Cóż to znaczy? Ta miara grecka liczyła sobie 185 metrów. Więc teraz zależy, jak zdefiniujemy wiele. Jeśli powiemy 10, no to będzie prawie 2 kilometry. Jeśli mówimy o 10 kilometrach, które były do przebycia, to mamy 54 jednostki miary. Więc oni musieli być już od brzegu troszkę oddaleni. Dalej pojawia się tutaj taki zwrot, że to była czwarta straż nocna. Co to znaczy? Po naszemu to pomiędzy 3 i 6 rano. Więc pomyślmy przez chwilkę. Jest wiatr przeciwny, jest burza. Chwieje tą łodzią, a oni już północy płyną łodzią. Co się robi normalnie o 3 nad ranem? Śpi się, prawda? No oni spędzili północy w łodzi. No właśnie. I nic tu się chyba nie należy dziwić temu, że gdy nagle pojawia się ktoś czy coś po jednej ze stron łodzi, oni dziwnie reagują, prawda? Ojej, boją się. Wystarczy, że ta burza tylu facetów tam wiosłuje, czy nie wiem, jaka to była łódź. Może mieli jakiś mały żagielek, nie znam się na żeglowaniu, chociaż w Gdańsku mieszkam i do morza podobno niedaleko. Ale w końcu Pan Jezus się im objawia i mówi do nich, jak do nich mówi? Jam jest. To bardzo piękne. Głęboka treść. Jestem, który jestem. Jam jest. Już wiedzą kto. Rozpoznają. Ach, to nasz Pan. Pośród burzy, między 3 i 6 rano, zmęczeni, pochlapani pewnie wodą, siedzą w łodzi. No i dzisiaj przede mną trudne zadanie, bo chcę mówić o chodzeniu po wodzie. I zdaję sobie sprawę z tego, że to słowo może się nam albo przydać, albo nie przydać. Słowo Boże powiada, że jednym ludziom Słowo Boże się nie przydaje. Pamiętacie, dlaczego się im nie przydaje? Bo nie łączą tego słowa ze swoją wiarą. Tak mówi list do Hebrajczyków. Ale jeżeli łączymy Słowo Boże z naszą wiarą, to wtedy ono może coś wypracować w naszym życiu. I ja jestem przekonany, głęboko przekonany, że jeżeli dzisiaj to słowo powiążemy z naszą wiarą, którą już mamy, to Bóg może coś pięknego i coś wielkiego w naszym życiu uczynić. I tym bardziej się boję. Więc chciałbym powiedzieć o kilku cechach ludzi, którzy chodzą po wodzie. Po pierwsze, ci ludzie mają zdolność rozróżniania pomiędzy wiarą i głupotą. Przepraszam, że tak mówię. Mam nadzieję, że nikt się nie obraził. Bo wiecie, o nas w zielonoświątkowcach się powiada, że my jesteśmy tacy entuzjastyczni, że my tak uczuciami się kierujemy, że nam wystarczy tam zagrać trochę, ręce podniesiemy i już, ach, i już, prawda, płyniemy daleko. Nawet są dowcipy o zielonoświątkowcach i o pewnych częściach ciała zielonoświątkowców, które rzekomo są mało używane. Bóg nie wymaga od nas tego, abyśmy byli nierozsądni. Wiara nie jest tym samym, co brak rozsądku. Boża wiara, czy ta wiara, którą mamy w sercu, jest ugruntowana na Bożym Słowie. I dlatego Piotr, chociaż był narwańcem, to nie wyskoczył z łodzi od razu. Mógł wyskoczyć? Mógł. Ale on posiadał mądrość od Boga daną. Poczekał. Na co poczekał? Poczekał na Słowo. Mówi, Panie, jeśli to jesteś Ty, to powiedz, abym do Ciebie przyszedł, a wtedy przyjdę. Ale jeżeli nie powiesz, ja się z łodzi nie ruszam. I Pan Jezus mówi do niego, przyjdź. Kiedy indziej pamiętacie, co Piotr powiedział do tego samego Jezusa. Panie, wybacz, Ty jesteś cieślą. My jesteśmy rybakami. Całą noc żeśmy łowili. Nikt się nie zna na tym akwenie wodnym tak jak my. Ale ponieważ Ty powiedziałeś to, to jeszcze raz sieci zarzucimy. Ze względu na Twoje słowo. I drodzy, nasza wiara nie bazuje na emocjach, ale bazuje na Bożym Słowie. Wiecie, my nie musimy się bać emocji. Emocje są ważne i potrzebne. I powinniśmy je wyrażać przed Bogiem. I myślę, że to czynimy. Ale sama odwaga w życiu to za mało. Potrzeba nam mądrości. Potrzeba nam tego duchowego rozeznania sprawy. Czy to Pan, czy to nie Pan. Nie wiem, czy kiedyś byliście na nabożeństwie i może działo się coś dziwnego na tym nabożeństwie i zadawaliście Bogu takie pytanie. Panie, czy to Ty? Czy gdy ktoś przekazywał słowo prorocze, to zastanawiamy się, Panie, czy to Ty? Czy to Ty, Panie? Jeśli to Ty, to jestem gotów nawet wyjść z łodzi dla Ciebie, ze względu na Twoje słowo. Bo w tej historii nie chodzi o sporty ekstremalne. Wiecie, jak bungee jumping i takie różne inne są. To nie chodzi o sporty ekstremalne, ale o ekstremalne uczniostwo, o posłuszeństwo. Tu nie tylko jest mowa o ryzyku, o wierze, ale o posłuszeństwie. Na Twoje słowo, Panie, jeśli to Ty jesteś, jestem gotów wyjść z łodzi. Chociaż tego jeszcze nikt nie robił. Jestem gotów, powiada Piotr. Dalej. Chodzący po wodzie muszą opuścić łódź, muszą wyjść z łodzi. Zgodzicie się ze mną? To taka prosta myśl. Żeby chodzić po wodzie, trzeba wyjść z łodzi. I w naszej historii mamy do czynienia z silną burzą, tak? Łódź miotana była przez silny wiatr, przeciwny. Więc to nie było tak. Słoneczko świeci, tafla wody jak lustro, wszystko widać, kamizelka założona. Panie Jezu, idę, już idę. Nie, Piotr, to trzecia rano w ogóle, przypominam, trzecia rano, może czwarta, piąta. I w takich warunkach Piotr stawia krok wiary. Krok, jakiego, o czym wiemy, nikt do tej pory takiego kroku nie robił. Samo chodzenie po wodzie jest wyczynem samo w sobie, zgodzicie się? Ale jeszcze w taką pogodę i jeszcze o takiej godzinie, po nieprzespanej nocy, ba, jeszcze noc się nie skończyła. Ale co się dzieje? Piotr całkowicie zdał się na Jezusa. Normalnie to po wodzie się nie chodzi, ale skoro Pan Jezus powiedział, to idę. Ilu było uczniów w tej łodzi? No, nie wiemy dokładnie. Jeśli wszyscy byli, to powiemy 12. A Piotr nie był sam, ale on jedyny wyszedł z tej łodzi. Wiecie, my ludzie niepewnie się czujemy w sytuacjach, nad którymi nie mamy kontroli. My bardzo lubimy kontrolować sytuację. Zgodzicie się ze mną? Jak tracimy kontrolę, to nam się nie podoba. Dlatego, nawiązując na przykład do wizji z Ezechiela, lubimy tak może po kostki, po kolana, no po, ale jak już się robi za głęboko i nie potrafimy ustać, to my raczej tak dziękujemy bardzo. Może kiedy indziej. Nie lubimy sytuacji, których nie potrafimy logicznie wytłumaczyć. Ale przecież tym jest wiara. Wiara sięga poza rozum. Wiara dotyka rzeczy, których nie da się logicznie często wytłumaczyć. No bo jak wytłumaczyć to, że woda zamienia się w wino? Jak wytłumaczyć to, że człowiek, który nie żyje, nagle ożywa? Że ten, który nie ma kończyny, nagle ta kończyna mu odrasta. Jak to wytłumaczyć? Jednym słowem tłumaczymy, nieprawdaż? Mówimy cud. I chylimy czoła. I może dlatego nam, ludziom, tak trudno jest chodzić w Duchu Świętym i usługiwać darami Ducha Świętego. Bo to nie jest proste. To wymaga wiary. To wymaga ryzyka. Dlatego czasami wolimy zostać w łodzi, bo tam jest bezpiecznie. Wolimy sytuacje bezpieczne. Kiedyś miałem przywilej prowadzić szkołę misyjną, której siedziba była w Wielu i tam jest takie piękne jezioro. Był styczeń, przyjechała do nas grupa Australijczyków, wśród nich był mężczyzna z Fidżi, który po raz pierwszy zobaczył piękny polski śnieg. A że był duży mróz, jezioro Wielewskie było zamarznięte. Więc delegacja z Australii wybrała się na jezioro. I jak mi później zdawano sprawozdanie, wiecie, jak się chodzi po lodzie, to ten lód troszkę pracuje. A jak lud zaczął pracować, to nasz brat z Fidżi zaczął galopować w kierunku brzegu. Wiecie, to jest pierwszy, to jest kurs chodzenia po wodzie dla początkujących. Minus 20, tafla lodu taka gruba. Przez wiarę idę, Panie Jezu. I tak chodzić po wodzie chętnie, ale jeżeli mamy wychodzić z łodzi, jest trzecia nad ranem i wiatr wieje, to tak nie bardzo. Ale jednak coś w nas jest takiego, co mówi, że jest w życiu coś więcej niż tylko życie w Łodzi. I nie mówimy o mieście Łodzi. Studiowałem kiedyś z kolegą właśnie z Łodzi. On zawsze mówił, że przyjechał z miasta Łodzi. Bo jak mówi, że z Łodzi, to tak dziwnie brzmi. A co reprezentuje Łódź w tej naszej historii? Jak widzicie, ja trochę takiej duszpasterskiej egzegezy dokonuję, takiej kaznodziejskiej. Co reprezentuje ta Łódź? To nasze poczucie bezpieczeństwa. Każdy z nas ma taki obszar osobistego bezpieczeństwa. Terytorium, na którym czujemy się okej. To już wiemy co i jak, zamkniemy oczy i dobrze się tam czujemy. To może być środowisko ludzi, to mogą być klimaty różne i tak dalej. I mamy takie osobiste poczucie bezpieczeństwa, taki obszar. Ale ta Łódź tutaj reprezentuje wszystko to, co powstrzymuje nas przed pójściem za Jezusem na całość. Reprezentuje to, co powstrzymuje nas przed takim ekstremalnym uczniostwem. Wiecie, jest w miarę bezpiecznie. A jeśli chcesz się przekonać, co jest twoją łodzią, zapytaj się siebie, czego się najbardziej boisz. Czego boisz się, co boisz się pozostawić, aby pójść za Jezusem? W czym pokładasz to poczucie bezpieczeństwa poza Nim? Wiecie, dość niepewnie chyba czuje się człowiek chodzący po wodzie. Tak myślę. Zgodzicie się ze mną? No dobrze. Ludzie chodzący po wodzie spodziewają się problemów. Ten przecież dla Piotra wiatr, który tutaj był, a widząc wichurę, no przecież ta wichura nie zaczęła się dopiero wtedy, jak on był przy Jezusie. Zgodzicie się? Przecież ten wiatr już wiał całą noc. Dlatego oni wiosłowali donikąd, że tak powiem. I dopiero tyle się oddalili. Więc to nie było jakieś zaskoczenie. Ojej, nagle wichura. Panie Jezu, co mam zrobić? Przecież wiało. Tak jak wiało, tak wiało. Ale Piotr się jednak przestraszył tego. Ale wiecie, dla ludzi, którzy decydują się wyjść z tej swojej łodzi, problemy są czymś normalnym. Jak my się uczymy? Przez rozwiązywanie problemów. Przecież już dzieciom w szkole nawet dają zadania matematyczne i inne. Mają się głowić, zastanawiać, jak to rozwiązać. I my też, dorośli, rozwijamy się wtedy, gdy napotykamy problemy i trudności. Gdy podejmujemy się czegoś, czego jeszcze nigdy nie robiliśmy. W ten sposób się uczymy. W ten sposób się rozwijamy. I nic tak nie sprzyja rozwojowi, jak właśnie burza w życiu. Czasami burza bardzo silny ma wpływ na nasze życie modlitewne. Bo tak jak nagle, tak jak żeśmy wydawało się, że z nami jest wszystko okej, że sobie radę damy, tak jak kiedyś pewna pani śpiewała, że też sobie radę da, to nagle sobie zdajemy sprawę, że jednak sobie nie damy rady. Że potrzebujemy kogoś i zaczynamy wołać do Boga i mówimy, Panie ratuj! To bardzo dobrze. Więc może jeśli dzisiaj znajdujesz się w jakiejś trudnej sytuacji, wiecie, ja jestem bardzo poruszony tymi momentami, gdy wymieniane są te różne potrzeby modlitewne. Moje serce, gdy słyszę o tych różnych rzeczach, które przechodzimy, to nie jest łatwe słyszeć o tym wszystkim, gdy nasze bracia, nasze siostry przechodzą różne doświadczenia. Ale w tych wszystkich doświadczeniach spotyka nas Bóg. Słowo Boże powiada, że to właśnie przez, czy w piecu doświadczenia nasza wiara dojrzewa. Uczymy się zaufania, uczymy się ufności, uczymy się czekać na Pana, na to rozwiązanie. Panie, czemu tak długo? Czemu zwlekasz? Uczymy się. Wiecie, chodzący po wodzie akceptują strach jako cenę rozwoju. Uczniowie w łodzi bali się. Zresztą nie pierwszy raz, potem jest ta inna sytuacja, gdy ma miejsce uciszenie burzy. Piotr też się bał, ale przezwyciężył strach. Zgodzicie się? Przezwyciężył strach i wyszedł z łodzi. Ale co się stało później? Znowu naszedł go strach i zaczął tonąć. I dlatego Bóg w swoim słowie mówi do nas tak często: nie bój się. Dlatego Jezus do uczniów też powiedział: ufajcie, to ja jestem. Mówi: nie bój się. Piotra gani i mówi: o, małowierny. Tam żeś se poradził, a tutaj przy mnie jesteś i se nie poradziłeś. No ale zdasz do następnej klasy, powtórzysz ten egzamin i będzie dobrze. Bóg często nam mówi: nie bój się. I prawda jest taka, że aby miał miejsce jakikolwiek rozwój, trzeba pokonać strach. Rozwój nieustannie wiąże się ze strachem. Dlaczego? Bo aby się coś rozwinęło, musimy pokonać strach. Jeżeli mamy zrobić coś po raz pierwszy, czego nigdy nie robiliśmy, musimy pokonać strach. Jeżeli nigdy nikomu nie opowiedzieliśmy o Jezusie, to musimy za pierwszym razem pokonać ten strach. Ale czy za drugim strachu nie będzie? Myślę, że będzie, ale już troszkę mniejszy, nie? A ja już za setnym razem to w ogóle. I to już będzie nasz bezpieczny obszar. Już w nim się dobrze będziemy czuli. Zawsze rozwój wiąże z wchodzeniem w nowy obszar, czynieniem czegoś nowego, czego nie robiliśmy. A jak poszerzamy ten obszar osobistego bezpieczeństwa? Ano właśnie stawiając kroki wiary. Bez wiary Bogu nie możemy się podobać. Wiecie, ja przez te lata, ze względu na służbę, jaką pełnię, w środowisku kościelnym już się nawet tak dobrze czuję. Wiem, kiedy ręce podnieść, kiedy nie podnosić. Wiecie, jak to jest. Tak już wiem, znam niektóre osoby, jak gdzieś jadę, no to znajdzie się ktoś, kogo znam. Można wtedy chociaż jego zahaczyć, nie? I porozmawiać. Ale ostatnio miałem takie wydarzenie, o którym chcę wam opowiedzieć. A mianowicie jeden z moich znajomych, który prowadzi szkolenia, zaproponował mi, czy ja nie chciałbym może w jego firmie prowadzić szkoleń na temat przywództwa. No, modliłem się, zastanawiałem, no co ja mam zrobić. Ale tak sobie pomyślałem przed Bogiem: no Panie, no niech to będzie dla mnie nowe doświadczenie. Ja tak ciągle w tym środowisku kościelnym ostatnio, to tak się przyda gdzieś wyjść na zewnątrz. Zupełnie inaczej. Wiecie, jak przychodzę do zboru, to ludzie mnie znają, uśmiechają się do mnie, nawet witają, ale jak tam wszedłem, to nikogo nie znam. Musiałem przygotować tak zwaną zajawkę, czyli się zaprezentować, sprzedać się, użyć odpowiednich słów, gestykulacji, wszystkiego. No... Krótko mówiąc, roboty nie dostałem. Mogłem się o sobie dowiedzieć różnych rzeczy, których w zborze może wielu ludzi chciałoby mi powiedzieć, ale nikt się nie odważył. A tamci państwo bez skrupułów. Ja tylko mogę stanąć, powiedzieć: no dobrze. ale już mam to za sobą. Przełamałem dzięki Bogu jakiś strach, wszedłem w nowe środowisko i gdy przyjdzie mi drugi raz coś takiego robić, to już mniej więcej wiem, jak to wygląda. Każdy z nas, jeśli chce się rozwijać, musi pokonać strach i obawę. Musimy stawiać kroki wiary. Im więcej tych kroków, tym mniej strachu. Ale prawda jest taka, że strach nigdy nie odejdzie. Na przykład ten kongres. Słyszeliśmy jego troszkę historię. No ktoś kiedyś, tak słyszeliśmy, brat Michał, brat Piotr, zaryzykowali. A, zorganizujemy kongres. No ale co się stanie, jak ludzie nie przyjadą? Kto za to wszystko zapłaci? A to i tam mnóstwo różnych spraw. Dzisiaj, zobaczcie, jest nas ponad 1000 osób, jak się dowiedziałem. I biskup w wierze, ale jak podejrzewam też i z lekką bojaźnią i zastanowieniem, powiada, za rok będą 2 turnusy. Powiadacie amen. Wy sobie pojedziecie i potem przyjedziecie. A ci, którzy organizują, będą musieli się drapać po głowę, modlić się, Panie Boże, teraz jak to wszystko pospinać? Jak to zrobić? I zawsze jest jakiś lęk, jakaś obawa. Ale kto nie ryzykuje, ten się nie rozwija. Kto nie stawia kroków wiary, się nie rozwija. Jeżeli ty chcesz się rozwijać, drogi bracie, droga siostro, to musisz stawiać kroki wiary. Musisz przełamywać ten obszar, czy poszerzać ten obszar osobistego bezpieczeństwa. Żeby chodzić po wodzie, trzeba zamoczyć stopę. I dopiero wówczas się okazuje, że warto było zaryzykować. Bo z Bogiem warto zaryzykować. Porządny zielonoświątkowiec powie, że z Bogiem to żadnego ryzyka nie ma. No ale to Bóg wie, że nie ma ryzyka, ale my ludzie... Ja zostałem ubłogosławiony wspaniałym współpracownikiem. Gdy 2 lata temu przejąłem zbór po pastorze Józefie Suskim, przez 11 lat służyłem jako jego drugi pastor, jako jego pomocnik. Bóg dał mi współpracownika. Ale ten współpracownik musiał wyjść z Łodzi. On pracował zawodowo, prowadził swoją firmę, był współwłaścicielem firmy. Miał różne zobowiązania finansowe. Ale gdy zaproponowaliśmy mu to, aby zostawił pracę zawodową i przyszedł do kościoła pracować jako drugi pastor, modlił się o to i podjął decyzję. I dzisiaj jest razem ze mną, z czego jestem bardzo dumny i wdzięczny jestem Bogu za niego. Dzisiaj mniej zarabia. W kościele nie ma jak dorobić za bardzo nadgodziny. Zaufał Bogu. Znam człowieka w Stanach Zjednoczonych. Człowiek, który prowadził też firmę, biznes. Ale Bóg przemówił do jego serca i zostawił ten biznes i postanowił przed Bogiem i dla Boga założyć nowy zbór. I dzisiaj prowadzi ten zbór. Mając 40 kilka lat, podjął taki krok. Wyjść z Łodzi. To prawda, że w Łodzi jest wygodnie. Ale wiecie, że jest też pewna cena za pozostanie w Łodzi. Wiecie, co jest tą ceną? Brak rozwoju. Tą ceną jest stagnacja. Brak rozwoju. Tak, w Łodzi jest bezpieczniej. Można sobie posiedzieć, popatrzeć, jak ktoś tam się na wodzie wygłupia. Zobacz, jak on wygląda. A mówiłem, że się nie uda. Mówiłem, no, przybij piątkę. Bardzo fajnie sobie w Łodzi siedzieć. Kołyszę trochę, czasem wody trochę naleję, ale przynajmniej bezpiecznie w miarę. Tak, w miarę bezpiecznie, ale tam nie ma rozwoju. Nie ma rozwoju. A wiecie, my jesteśmy powołani do rozwoju, nieprawdaż? Każdy, to wpisane jest w naturę stworzenia Bożego. Przecież ci z was, którzy lubicie sadzić roślinki, no zobaczcie, ile wam radości sprawia. Zasadzicie i przyjdziecie. O, rośnie. Zobacz, zobacz, Kaziu, jak pięknie wyrosło. Krysiu, zobacz, już są owoce. Dobrze, że przyciąłem. Rośnie. Cieszy nas to. Nieprawdaż? Cieszy. Ci z was, którzy macie działki i ogródki, to cieszy. A rodzice jak się cieszą? Oj, takie ma, powiedział tata. Nie, powiedział mama, co ty, nie znasz się. A, co? A pierwszy krok zrobić, zobacz, zapisać. Cieszymy się. Jak się dziecko idzie, rozwija, to jest normalne, naturalne. Ale stagnacja smuci, nieprawdaż? Jak strasznie smutne są prośby modlitewne o małżeństwa. Ci, którzy kiedyś nie mogli bez siebie żyć, dzisiaj nie mogą ze sobą wytrzymać. Coś się gdzieś stało, gdzieś coś nie zagrało, nie ma rozwoju, jest stagnacja. Nie zadbano o to, aby poprzełamywać pewne rzeczy. To nie jest łatwe. Pewnie, że nie jest łatwe. Ale warto i jest możliwe. Jesteśmy stworzeni do rozwoju, nie do stagnacji. A stagnacja, czy droga do stagnacji prowadzi przez niewykorzystany potencjał i takie niespełnione marzenia i pragnienia. Wiecie, ludzie, którzy pozostają w Łodzi, bardziej cenią sobie komfort i wygodę niż rozwój. Tacy ludzie czasami są niestety w niewoli strachu i wygody. Wiecie, że jesteśmy bardzo wygodni, że my, Polacy, już zrobiliśmy się strasznie wygodni. Nawet tego nie zauważyliśmy. Kto z nas pamięta, że się stało po to mięso, tyle ile się stało, po te lodówki, po to wszystko. Dzisiaj idziemy do sklepu i wybrzydzamy. Niech pani da świeże, ten plasterek. Ja ze środka, proszę, bo ten tutaj dwie minutki był już i wysechł, proszę. To. Ja ze środka, pani, niech mi pani pokaże. Stoimy i wybrzydzamy już. Ach, no nie mamy prawa? No przecież mamy prawo, nie? Przecież demokracja, wolność. Pastorze, co ty tutaj mówisz? A ty nie wybrzydzasz? Pewnie, że wybrzydzam. Jesteśmy wygodni. Kiedyś trzeba było chodzić do telewizora i programy zmieniać, a dzisiaj zabierz komu pilota i się pogubi, nie? Zaraz się irytujesz. No kiedyś bez problemu podchodziło, przyciskało guziczek, nie? A dzisiaj to jeden z najbardziej popularnych podobno sportów, właśnie pilotaż jest. Jest coś więcej niż pozostanie w Łodzi. I tu chciałbym zwrócić się ze szczególnym wyzwaniem do tych z was, którzy uważają się, że są starszym pokoleniem. Wiecie, młodzież bardzo potrzebuje dobrych wzorców. Młodzież bardzo potrzebuje przykładu, który będzie szedł z góry. Młodzież bardzo potrzebuje ojców, matek, tych, którzy będą ich wypychać i podtrzymywać i zachęcać, żeby wychodzili z tej łodzi. Ale jak ich do tego zachęcać, jeżeli my sami tego nie robimy? Kochani, bądźcie też pokoleniem, które wychodzi z łodzi. Nigdy nie jest za późno, dopóki dech jest w piersiach. Moim marzeniem, jednym z wielu, wiecie co jest? Chcę być jak Kaleb. Ile Kaleb miał lat, gdy zawołał, daj mi te góry? 80 lat. Kochani, a czemu my mówimy, że już za późno? Ktoś ma 40 lat i mówi, o, dla mnie już za późno. 56, jak masz 80 lat, nie jest za późno. 90 nie jest za późno. Ja jestem dumny w swoim zborze. Mam takie siostry. Szczególnie jedną mam na myśli teraz. W cegielni pracowała na Sybirze. Przeszła wiele. Ale dzisiaj, gdy modli się w zborze, to tylko da się słyszeć radość z jej modlitwy i wdzięczność dla Boga. Ma na co narzekać, pewnie, że ma. Mogłaby narzekać. Przeszła straszne rzeczy w swoim życiu. A dzisiaj jest hojna. Udziela z tego, co ma. I dziękuję w modlitwie. Panie, tak dziękuję Ci za grupę uwielbiającą, która tak pięknie Ciebie chwali. A młodsi od niej przyjdą i powiedzą, dzisiaj za głośno było. Kochani, młodzież potrzebuje Was. Bardzo Was potrzebuje, którzy jesteście starszego pokolenia. Potrzebuje widzieć w Was wigor i tą chęć życia, tę pasję dla Jezusa. To nastawienie, jakie było w Kalebie, które mówi, Panie, daj mi te góry. Panie, wierzę, że ze mną jeszcze nie skończyłeś. Wiecie, chodzący po wodzie nie robią tragedii z porażki. No i co? Piotr tonął. No, bohater. Chodził po wodzie. A ty chodziłeś? Czasami tak łatwo kogoś skrytykować. A czy ty jesteś w stanie zrobić to, co on zrobił? Tak, może mu się nie udało. No i cóż? Myślicie, że Edisonowi za pierwszym razem się udało wynaleźć czarówkę? Jak powiada się, ze 200 razy próbował. 200 porażek? Nie. 200 sposobów zapoznania się z tym, co nie działa. A nam coś nie wy... O, ja się już nie nadaję. O nie. Nie będę mówił, bo czas biegnie, a wiem, co dzisiaj jest. Chodzący po wodzie doświadczają pogłębienia więzi z Bogiem, jak nikt inny. Ufność do Boga wzrasta. I chciałbym dzisiaj zwrócić się właśnie z tym wyzwaniem. Wierzę, że to jest wezwanie, które Bóg pragnie skierować do Twojego i do mojego serca. Bo ja, to taka, no właśnie, Bóg jest Bogiem paradoksów. Ja wyznam wam coś w słabości, ja z natury nie jestem jakiś super odważny facet. Bóg i tak już mnie zmienił. Ale to taki paradoks, że mi każe mówić o odwadze. A czemu nie komuś innemu, kto... Ha! Nie wiem. Ale to dla mnie też jest krok. Kolejny krok. By być Bogu posłusznym. Posłuchajcie, co dla was może być krokiem? Ja nie wiem. Ja nie jestem Panem Bogiem. Ale upewnij się, że to Bóg mówi do ciebie. Żebyś zrobił może ten krok wiary. Może dzisiaj właśnie jest czas i ten moment, aby zrobić krok wiary, aby wyjść z łodzi w jakiejś sferze twojego życia. Nie wiem w jakiej. Może jeszcze nigdy na głos się nie pomodliłeś, nie pomodliłaś. A tu rano brat Leszek zaprosi. Bądź jutro pierwszy czy pierwsza. Pomódl się. Może nigdy nie zaświadczyłeś komuś o Jezusie. Przełam to i powiedz, zrobię to w imieniu Jezusa. Weź jutro testament nowy i pójdź i komuś powiedz. Zobaczysz, jaką będziesz miał wielką radość. Nawet jak cię wyśmieją, będziesz dumny z siebie i będziesz Bogu dziękować. Nie wiem, może masz rozpocząć jakąś służbę, może coś zostawić. A może jest jakaś rozmowa, której od długiego czasu unikasz. Odkładasz ją na jutro. No i on dzisiaj nie bardzo, no może jutro. Jest wiele różnych rzeczy. Może coś w zborze tobie się nie podoba. Wkradła się frustracja. To nie bądź jak miliony Polaków, którzy narzekają. Ale bądź jak uczeń Jezusa Chrystusa, który mówi: Panie, oto jestem, co mogę zrobić, aby tę sytuację zmienić? Jak mogę być pomocny? Może w Twoim życiu z czymś sobie nie radzisz? Nie wiem, cokolwiek to jest. A może jesteś na tym miejscu i nigdy jeszcze Jezusowi nie oddałeś swojego życia. I dzisiaj Pan Jezus mówi właśnie do Ciebie, do Twojego serca, mówi: chodź do mnie, wyjdź ze swojej łodzi, ze swojego poczucia bezpieczeństwa, a ja dam Ci dużo lepsze niż to. Powstańmy, zachęcam. Poproszę zespół, aby przyszedł. Zaśpiewamy taki prosty kanon, który mówi o tym, abyśmy nie musieli się obawiać, abyśmy się nie bali, bo nasz Pan wystarczy. Nie musimy pokładać ufności w okolicznościach, ale w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Nawet jeżeli jest burza, jest strach w oczach, to z Bogiem jesteś w stanie pokonać ten strach. On jest większy. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na tym świecie. Chciałbym, gdy będziemy za chwilę śpiewać, chciałbym poprosić te osoby, które chcą dzisiaj Jezusowi oddać swoje życie. Ja nie chcę odwoływać się do emocji, ale chcę odwołać się do Bożego wezwania. Jeżeli czujesz w swoim sercu, masz to przekonanie, że dzisiaj do Ciebie Pan Jezus mówi: przyjdź do mnie, przyjdź, wyznaj swoje winy, a ja przebaczę Ci Twoje grzechy, dam Ci zbawienie w darze. To przyjdź, zapraszam Ciebie, przyjdź, gdy będziemy śpiewać. Pastorzy się tutaj pomodlą z Tobą, będą Ciebie błogosławić. Nie czekaj, nie zwlekaj. A do wszystkich nas pozostałych powiem tak, gdy będziemy śpiewać, pomyślmy przed Bogiem, rozważmy to słowo. Jaki krok wiary chcemy uczynić przed Bogiem? A gdy zakończymy tę pieśń, powiem, co dalej zrobimy. Tak więc, jeśli pragniesz oddać Jezusowi swoje życie, na nic nie czekaj. Bądź jak Piotr, który wyszedł z łodzi. I Ty, przyjdź tutaj do przodu. Nie musimy się lękać. I po raz ostatni zwrócę się z tym wezwaniem. Jeśli pragniesz dzisiaj Jezusowi oddać swoje życie, jesteś gotów, gotowa to uczynić, możesz wyjść tutaj do przodu, podejść tam do pastorów. Oni będą modlić się z Tobą, Ciebie błogosławić. A teraz chciałbym zwrócić się do nas wszystkich, którzy tu jesteśmy. Może dzisiaj jest czas na uczynienie kroku wiary. Może masz konkretną jakąś sprawę, wiesz, co Bóg do ciebie mówi, coś, o czym przemawia, o czym mówi tobie może od dłuższego czasu, ale obawiasz się zrobić ten krok. Nie jesteś pewny, nie jesteś pewna, czy to Pan, czy to On, czy to nie. Dzisiaj zachęcam ciebie, każdego, kto przed Bogiem jest w stanie podjąć dzisiaj taką decyzję. Panie, zrobię ten krok wiary dla ciebie. Nigdy tego nie robiłem, nigdy tego nie robiłam. Boję się. Tak, to fakt. Ale wiem, że Ty mnie przeprowadzisz. Ty wystarczysz, Panie. Jeżeli jesteś gotów, gotowa dzisiaj w sferze, o której Bóg tobie mówi, podjąć taką decyzję, to zachęcam ciebie, wyjdź tutaj do przodu. Nie wychodź dla mnie, ale niech to będzie taki akt wiary przed tobą i Bogiem. Zachęcam. Ja nie będę się przejmował, jeżeli nikt nie wyjdzie, bo to nie dla mnie wychodzicie do przodu. Ale jeżeli dzisiaj przed Bogiem chcesz uczynić ten krok, o którym wiesz, zachęcam, wyjdź. Przyjdź tutaj do przodu w akcie swojej wiary. A my zaśpiewajmy pieśń i oddajmy Bogu chwałę.
Zostaw swoje troski u Pana. Śmiało, przyjdź do przodu.
Przyjdź tylko, jeśli jesteś gotów. Zrobić ten krok wiary.
Ciebie pobudza, wyjdź, za chwilę się pomodlimy. Zachęcam wszystkich, którzy czują się pobudzeni przez Bożego Ducha. To nie chodzi o to, że ja będę do czegoś ciebie namawiał. To jest między tobą i Bogiem. Proszę ciebie, jeszcze chwilkę poczekamy, żebyś później nie miał takiego poczucia, czy nie miała poczucia winy przed Bogiem. Jeszcze tę chwilkę wykorzystajmy na modlitwę, na zaglądanie w nasze serca. Kiedy ostatnio zrobiłeś dla Boga coś po raz pierwszy? Może najwyższy czas zrobić dla Niego coś, czego nigdy dotąd nie robiłeś, nie robiłaś. Zrobić ten krok wiary. Módlmy się więc o tych, którzy wyszli do przodu. wyciągnijmy ku nim swoje ręce i błogosławmy ich. Panie, Ty widzisz serca tych, którzy wyszli do przodu. To Ty do ich serc przemawiasz. Ty wiesz, czego oczekujesz od nich, Panie, i dzisiaj razem z nimi się radujemy, Panie. Dziękujemy Tobie za wiarę i za odwagę, za to, że mogły te osoby wyjść tutaj do przodu w akcie wiary, Panie. To dla Ciebie tutaj wyszły. Panie, i modlimy się o to, aby mogły dopełnić tego kroku, Panie. Cokolwiek to jest, co mają na myśli, co odczuwają, do czego Ty ich pobudzasz, Panie. Prosimy Ciebie o to, aby okazały się zwycięzcami, Panie. Aby ich obszar osobistego bezpieczeństwa się powiększył, aby ich wiara się powiększyła, abyś przydał rozwoju do ich życia, Panie. Dziękuję Ci już dzisiaj, Panie, za to, że ten sam akt wiary, wyjścia do przodu jest dla nich krokiem rozwoju, Panie. Poznania Ciebie w nowy sposób. Panie, błogosławimy te osoby, Panie, ale modlimy się też o każdego z nas. Modlimy się o to, Panie, spraw, byśmy wszyscy byli ludźmi jak Piotr, który na Twoje słowo jest gotów uczynić coś, czego nigdy do tej pory nie czynił. Panie, nie pozwól, abyśmy doświadczali stagnacji w naszym duchowym życiu. Panie, nie pozwól, aby nasze zbory doświadczały stagnacji. Ale Panie, Ty popychaj nas do tego, abyśmy byli posłuszni w tym ekstremalnym uczniostwie, Panie. Abyśmy byli jak Twoi słudzy, którzy na Twoje słowo są gotowi dokonywać rzeczy, których nigdy dotąd nie robiliśmy. Panie, wyznajemy dzisiaj, że Ty jesteś większy niż nasz strach, niż nasze obawy. Ty jesteś większy, Panie, niż nasze wygodnictwo. Panie, dzisiaj Ciebie uwielbiamy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty pragniesz naszego rozwoju, że Ty pragniesz rozwoju swojego Kościoła, że Ty pragniesz naszego rozwoju w relacjach z Tobą, w relacjach wzajemnych, w naszych małżeństwach, w relacjach z naszymi rodzicami, z naszymi dziećmi, w naszych zborach, Panie, gdziekolwiek jesteśmy. Ciebie, Panie, uwielbiamy. Zaszczep w nas wiarę, zaszczep w nas odwagę, Panie. Zaszczep w nas to serce, które było w Kalebie, abyśmy nawet, gdy będziemy mieli 85 lat, Panie, mogli powiedzieć, daj nam te góry. Abyśmy mogli, tak jak On, powiedzieć, niech Twoje obietnice w naszym życiu się spełnią, Panie. Panie, chcemy wykorzystać każdą okazję, którą nam dajesz. Nie daj nam niczego zmarnować, Panie, ale daj nam wykorzystać każdą, choćby najmniejszą okazję do tego, aby Ciebie uwielbić. Wielbimy Ciebie, nasz Panie, i Tobie oddajemy cześć. Uwielbijmy Boga. Oddajmy Mu wspólnie cześć. Panie, wielbimy Ciebie, chwalimy Ciebie. Ty jesteś naszą nadzieją, naszą ostoją, radością naszego życia, Panie. Ty jesteś. Ty jesteś naszą ufnością i w nikim innym, i w niczym innym ufności nie chcemy pokładać. Panie, uwalniaj nas od naszych obaw, od naszego strachu. Uwielbiamy Ciebie, nasz Panie. Ciebie czcimy. Tobie oddajemy chwałę z głębi naszych serc. Z głębi naszych serc. Dumni jesteśmy z tego, że przynależymy do Ciebie, że mamy tak cudownego i wspaniałego Boga. Tobie oddajemy chwałę. Tobie cześć z głębi serc naszych. Amen. Amen. Spocznijmy.